Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Grosz do grosza.
Krzysztof Bałuk, witam. Finansowanie opieki zdrowotnej ze środków publicznych w Polsce stale rośnie. W 2007 roku było to około 50 miliardów złotych, dzisiaj jest już około 90 miliardów. Do tego dochodzi ponad 30 miliardów złotych wydane z kieszeni prywatnych. Ile dostaje lekarz rodzinny na jednego pacjenta? Jak finansowane jest leczenie szpitalne? Czyli jak funkcjonują pieniądze w publicznej służbie zdrowia w naszym kraju? Gośćmi audycji są dzisiaj Piotr Bromber, dyrektor Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Witam.
Dzień dobry.
Oraz Mariusz Witczak, zastępca przewodniczącej Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze. Witam uprzejmie.
Dzień dobry.
Ale zanim przejdziemy do rozmowy o pieniądzach, to krótko o problemach kadrowych. Lekarzy rodzinnych w naszym regionie jest za mało, a będzie ponoć jeszcze gorzej, jeżeli nic się nie zmieni, bowiem średnia wieku to około 60 lat. Robert Paluch, wicewojewoda lubuski, przyznaje, że rozwiązanie tego problemu nie jest proste.
Wyczuwamy daleko idące zagrożenie. Zagrożenie wynika przede wszystkim z tego, że medycyna rodzinna, czyli lekarz rodzinny, krótko mówiąc, jest ich coraz mniej. No, kolokwialnie rzecz ujmując, starzeją się ci lekarze. Nowych specjalizacji nie bardzo chcą robić. Mamy to zabezpieczone poprzez sieć szpitali, ale nie zmienia to faktu, że dzisiaj jeszcze jakoś to się spina, ale ogromną problemem jest po prostu kadra.
Jakub Berezowski, dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia, twierdzi zaś, że tak jest również w innych krajach.
Polska powiatowa i gminna wyludnia się, również kosztem odpływu młodych ludzi do miast. I to jest zjawisko, które obserwujemy nie tylko w tym systemie. I to jakby państwo musi przeciwdziałać w sposób zdecydowany również w tym zakresie. A to też dotyczy całej Europy Zachodniej, prawda? Tam też jest bardzo poważny problem z lekarzami medycyny rodzinnej. Lekarze wybierają dużo ośrodki, chcą się kształcić, chcą wyjeżdżać na staże zagraniczne, chcą być specjalistami w dziedzinach najbardziej prestiżowych.
I teraz przykład z naszego regionu. Lech Borkowski, lekarz z Gubina, dodaje, że tylko większe pieniądze mogą zachęcić do pozostania lekarzy w naszym regionie.
Głównym problemem jest ogromny kryzys kadrowy, zarówno wśród kadry lekarskiej, jak i pielęgniarskiej. To przekłada się przede wszystkim na to, że nie jesteśmy w stanie wypełnić wszystkich zadań, które przed nami są postawione, ponieważ brakuje nam na to czasu. Oczywiście nie może pominąć aspektu niedofinansowania służby zdrowia. To przekłada się również na pewne trudności z organizacją pracy, z organizacją aspektów technicznych, aspektów informatycznych.
Panie doktorze, czy rzeczywiście pieniądze mogłyby uzdrowić tę sytuację, gdyby tych pieniędzy do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia sporo dosypać?
Akurat w mojej ocenie nie ma to żadnego związku, dlatego że po prostu jasne są liczby i fakty. W Polsce mamy najmniej lekarzy, jak się liczy, na 100 tysięcy czy 10 tysięcy mieszkańców w całej Unii Europejskiej. I dopóki nie wykształcimy lekarzy, no to ich nie będzie i żadne pieniądze tutaj nie pomogą i nie uratują nas.
No tak, ale jeżeli wykształcimy lekarzy, to mamy świadomość tego, że ci lekarze mogą wybrać, zamiast w Gubinie, mogą pracować w Gubin na przykład.
To nawet nie chodzi o to, tylko że trwa to ileś lat. Tak? W tej chwili są pewne pozytywne już kroki w tej dziedzinie robione, bo nie jest to żadną tajemnicą i politycy mają przecież tego świadomość. W czasach, kiedy ja kończyłem studia, to były lata jeszcze 80. ubiegłego wieku, w samym mieście Zielona Góra, panie redaktorze, przychodziło na staż podyplomowy 34 stażystów w Wydziale Lekarskim. W tej chwili do całej Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze w tym roku przyszło 20 lekarzy na staż podyplomowy. I to oddaje skalę problemu. I to nie dotyczy tylko lekarzy rodzinnych. W Polsce w ogóle średni wiek lekarza to jest grubo powyżej 50 lat i to samo dotyczy pielęgniarek.
To co, z czego to wynika? Z braku zainteresowania tym zawodem?
Z zapaści, która istniała w latach 90. na początku 2000 lat, że nabór, czyli ilość absolwentów w akademiach medycznych spadła o 100%, o połowę.
Ale administracyjny był to spadek, tak?
Tak, bo za każdego studenta ministerstwo płaci. To nie, już nie wiem, jak to jest finansowane chyba, czy to Ministerstwo Edukacji płaci, czy Ministerstwo Zdrowia, przecież za każdego studenta ilość miejsc była limitowana po prostu.
No i ten limit po prostu był za niski. A dzisiaj, jak krążą te finanse publiczne w służbie zdrowia, panie dyrektorze?
Zgadzam się z panem, z moim przedmówcą, z panem doktorem, że to tak naprawdę nie jest problem pieniędzy w tej chwili, tylko właśnie kwestia braku lekarzy, szczególnie w medycynie rodzinnej. Ta dostępność do lekarza rodzinnego jest zdeterminowana właśnie małą ilością lekarzy. Jeżeli chodzi o finansowanie w POZ-cie, na bieżąco. Jest to procedura ciągła, kontraktujemy te świadczenia. Każdy, kto spełni określone warunki, może przystąpić do tej procedury. Jeżeli spełni te wymagania, podpisujemy z nim umowę. Nie jest to kwestia finansowania.
Ale weźmy przykład lekarza, placówkę lekarza rodzinnego. Przychodzi, podpisuje, kontaktuje. To znaczy ile osób, czy w ogóle?
Zbiera deklaracje. Są takie, przewiduje się, że około 2,5 tysięcy deklaracji na jednego lekarza.
A jakby podstawowej opieki zdrowotnej. Przyniesie 5 tysięcy?
To czy to też mamy takie przypadki, że lekarz ma więcej tych deklaracji oczywiście. To jest takie zalecana liczba pacjentów. No, pamiętajmy też, że przy większej liczbie pacjentów, no to dostępność do tego lekarza jest też zupełnie inna niestety, tak? Jest bardziej ograniczona, no bo też i ten czas, który lekarz musi poświęcić na pacjenta i tak dalej, i tak dalej. Stąd też ta zalecana liczba, bo ona jakby zakłada i tak zdaniem niektórych lekarzy uważają, że ta liczba i tak jest za duża, tak? Powinna być mniejsza liczba lekarzy, mniejsza liczba pacjentów, przepraszam, przypadająca na jednego lekarza. Cały czas, jakbyśmy nie zaczęli tego tematu, to i tak, czy też skończyli tego tematu, to i tak w sumie sprowadza się do braku lekarzy. Pamiętajmy też, że ten brak lekarzy sprawia, że szczególnie już tutaj w rodzaju lecznictwo szpitalne, że szpitale między sobą licytują się zarobkami. Też w mojej ocenie oczywiście to licytowanie tymi zarobkami jest też trochę niebezpieczne. No bo to w dużym stopniu też determinuje kwestię bilansowania się tych szpitali, tak? I to ma no, znaczny wpływ na to, na bilansowanie lub brak bilansowania się tych szpitali.
Ale wróćmy jeszcze do cen, do ustalania kwot za jednego pacjenta. Ile taki lekarz rodzinny może dostać właśnie za, jak przyniesie deklarację, załóżmy tam 2000?
Stawka bazowa teraz od 1 lipca to jest 12,25, aczkolwiek tam jest dużo współczynników w zależności też od grupy wiekowej. To jest potem przeliczane tymi wskaźnikami.
Geograficznie też, gdzie jest?
Nie. Geograficznie nie. Wskaźniki wiekowe, wskaźniki też ewentualnie też, jeżeli chodzi o jakieś tam rozpoznania i tak dalej, to jest zdeterminowane. Ale stawka bazowa to jest 12,25. Tylko tak jak podkreślam, nie wyjaśnimy sobie problemów z dostępnością akurat w podstawowej opiece zdrowotnej, tym rozmawiając tylko i wyłącznie o pieniądzach.
Ale dobrze wiedzieć, jak te pieniądze krążą.
Oczywiście, że nie, no, zgadzam się. Tutaj, jest, tak jak powiedziałem, jest to jakiś tam konkretny sposób finansowania, stawka kapitacyjna. My też próbujemy zadawać sobie to pytanie i nie tylko i wyłącznie we własnym gronie, ale też i publicznie, co moglibyśmy zrobić, tak? Co należy zrobić, by uatrakcyjnić tą specjalizację medycyny rodzinnej. Swojego czasu zorganizowaliśmy też taką debatę na ten temat. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, bo to też pamiętajmy, że tak jak pan doktor to zauważył, jak on robił specjalizację też i po pierwsze były inne uwarunkowania formalno-prawne, ale też i na mentalność, tak? Teraz siłą rzeczy ludzie młodzi myślą troszeczkę też w innych kategoriach.
Czy bardziej...
Trudno mi też, ja tego też nie chcę oceniać, tak? Bo to pewnie każde pokolenie ma swój sposób, tak? Mówiąc kolokwialnie, znajduje swój sposób na życie. Aczkolwiek, no, robiliśmy też swojego czasu, też o tym wielokrotnie mówiłem, a badania takie ankietowe na naszym kierunku lekarskim. Dlaczego nie, znaczy, czym się kierują, czy też czym będą się kierować, bo to w sumie w przyszłości, wybierając taką, a nie inną specjalizację. No, tam wówczas też chyba specjalizację medycyny rodziny wybrała jedna osoba. No, pieniądze tam pojawiają się oczywiście, ale też, to też, o czym wiele razy mówię, to pewien prestiż, poważanie. Pewnym problemem jest też tak, jest to, że pomiędzy tymi poziomami, bo w lecznictwie, znaczy w ogóle, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, może moglibyśmy wyodrębnić takie trzy poziomy. Podstawowa opieka zdrowotna, potem ambulatoryjna opieka specjalistyczna i leczenie szpitalne. I zauważam na przestrzeni tych już kilkunastu lat, jak pracuję w tej ochronie zdrowia, że jest mnóstwo takich nieporozumień pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi lekarzy. Na przykład nieporozumienia są pomiędzy lekarzami rodzinnymi, a lekarzami na przykład przyjmującymi w szpitalnych oddziałach ratunkowych.
Ale to na jakim tle te nieporozumienia powstają?
To są, to nawet wie pan, trudno to tak jednoznacznie zidentyfikować o przyczyny, ale w głównej mierze, że coś te grupy...
Ktoś za kogoś coś robi, tak?
Tak, no mniej więcej do tego to można sprowadzić. Najkrócej można byłoby do tego sprowadzić, tak? Lekarz, specjalista też, jak gdyby w dyskursie gdzieś tam specjaliści, zdarza się, też mogą deprecjonować pewne, na przykład lekarza rodzinnego i odwrotnie i tak dalej, i tak dalej. No to moim zdaniem to jest złe zjawisko, bo nie ma takich możliwości formalno-prawnych, tak, by te relacje, mówiąc kolokwialnie, w jakiś sposób wyprostować. To właśnie może tutaj pan doktor na forum okręgowych izb lekarskich prowadzi taki dyskurs właśnie, by tych problemów, takich relacji, tak, bo to są problemy relacji.
Oczywiście do tego dojdziemy, tylko proszę powiedzieć mi, jak dostaje ten...
Panie dyrektorze, jeszcze raz powtórzę to, co już powiedziałem. Jest nas najmniej w Unii Europejskiej. Uważam, że tych konfliktów jest naprawdę niedużo na tą ilość obowiązków, które wykonujemy. Proszę zrozumieć to. W takim razie my wykonujemy największą pracę w całej Unii Europejskiej. Jest nas za mało w każdej dziedzinie, nie tylko w POZ-cie. Lekarze rodzinni, pan dokładnie wie, że polski lekarz rodzinny ma 2,5 tysiąca lekarzy, za granicą wschodnią 1200-1400. W związku z tym absolutnie inny czas na tego pacjenta, który może mu poświęcić. I z tego wynikają być może te nieporozumienia, że nie jest w stanie lekarz rodzinny już przyjąć tych pacjentów, którzy chcą być przyjęci. Kieruje ich w związku z tym do szpitala, żeby nie pozostawić pacjenta bez jakiejkolwiek pomocy. No to lekarz szpitalu, któremu spłynie tych pacjentów kilkunastu, jest zdenerwowany, że pracuje za lekarza rodzinnego, który już nie ma kiedy przyjąć tych ludzi. Także to są te nieporozumienia, które wynikają też z przeciążenia w dużym stopniu.
Znaczy zgadzam się z panem, to trudno to dyskutować jak gdyby z tą tezą. Znaczy, na pewno brak lekarzy jest tutaj tym elementem, który to determinuje, aczkolwiek tak pan słusznie zauważył właśnie, że lekarz na SOR-ze denerwuje się, że lekarz rodzinny mu przysłał pacjenta. Z kolei lekarz rodzinny twierdzi, że ten ze SOR-u odesłał mu na przykład po to, żeby on wypisał mu zwolnienie lub skierowanie tam gdzieś, tak? No, tego typu sytuacji w tych relacjach jest sporo, mimo wszystko. Ja też, tak jak powiedziałem, nie mam diagnozy tej sytuacji, tych relacji. Zadaję pytania i na pewno nie jest to jednoznaczne. Trudno to byłoby pewnie sprowadzić tam do dwóch czy trzech czynników, które determinują te relacje. Stwierdzam tylko pewien fakt, który niestety coraz częściej w korespondencji, którą ja otrzymuję, się pojawia, tak?
Teraz wracając do POZ-u, jeszcze tak. Chciałem powiedzieć, bo to mnie się wydaje, że to jest do rozwiązania poza już może Funduszem Zdrowia. Myślę, że wymaga to też jakiejś aktywności samorządów lokalnych, bo ogromny problem, który widzimy, państwo też widzicie na pewno w NFZ-cie, to jest brak lekarzy w takich miejscach już oddalonych od dużych ośrodków rodzinnych. A wynika to też z tego, że praca jest tam bardzo ciężka. I z tego, co mają koledzy z podstawy opieki zdrowotnej, bardzo dużo miejsc będzie białych plam, gdzie nie będzie. Już są takie ośrodki, które zamykane są i nie można nikogo tam przyciągnąć. Wynika to między innymi z tego, że lekarz pracujący samodzielnie ma wymagania takie same, jak na przykład grupa lekarzy POZ-u pracująca w mieście. W związku z tym nie może zostawić tych pacjentów, nie może właściwie korzystać z urlopu, czyli pracuje 365 dni w roku. I wreszcie ta praca jest no niewykonalna na dłuższy czas. Jeżeli to jest jakiś ośrodek oddalony od kolejnej praktyki rodzinnego o kilkanaście kilometrów, to nie bardzo można mówić o zastępstwie. Ja znam przypadek kolegi, który miał praktykę lekarza rodzinnego zlokalizowaną w czterech w ogóle ośrodkach wiejskich i tam ta populacja wynosiła niecałe 2000 ludzi, 1400 osób, czy tam 1600. Musiał zamknąć tą praktykę, bo nie był w stanie utrzymać tego. I to jest sprawa też finansowania i pomocy chyba samorządów lokalnych, które jeżeli mają taki problem, to też powinny chcieć utrzymać tam praktykę lekarza rodzinnego.
Ja przypomnę tylko, że państwo też mogą się włączyć do naszej rozmowy. Telefony 68-324-2255 i drugi numer 801-327-462. Wracając jeszcze do lekarza rodzinnego, dostaje te pieniądze, to na co te pieniądze może wyznaczyć? Bo na przykład w Wielkiej Brytanii jest tak, że lekarz rodzinny, kierując do szpitala, płaci również za pobyt w szpitalu swojego pacjenta. Czyli szuka takiego szpitala, który mu zaoferuje niższą cenę za usługę.
Nie no, w naszych realiach funkcjonuje to w ten sposób, że ma tą stawkę kapitacyjną za swojego pacjenta. Oczywiście też część diagnostyki może w ramach tego również zlecić.
Może czy musi.
To pamiętajmy o tym, to lekarz decyduje, czy pacjentowi przysługuje diagnostyka. Ja się zgadzam też tutaj z panem doktorem, że i nie zgadzam się z kolei też z takim dyskursem, który deprecjonuje pracę lekarza rodzinnego. Ja uważam, że to jest duże wyzwanie, szczególnie przy tej małej populacji, liczbie lekarzy i tej pracy, którą oni muszą wykonać, to jest duże, no, tak jak podkreślam, duże wyzwanie i de facto nie da się sprowadzić tego tylko i wyłącznie do pieniędzy. A pamiętajmy też o jednym, bo my mówimy tutaj o lekarzach, o postawie lekarzy, o finansowaniu, no ale w tym wszystkim jest jeszcze druga postawa, tak, czyli postawa pacjenta. Mamy różne postawy pacjentów. No najczęściej u lekarzy rodzinnych są jednak też ci pacjenci roszczeniowi, tak, oni jasno definiują swoje oczekiwania. No jeżeli zderzymy tą roszczeniowość z tym potencjałem, którym dysponujemy, no to siłą rzeczy mamy wygenerowane takie, nie inne emocje, które no, mają jakieś swoje sprzężenie zwrotne i one determinują to, że gro pacjentów też na przykład ma taką opinię, nie inną. Aczkolwiek i tak uważam w tych wszystkich badaniach w zakresie zaufania do lekarzy i pozytywnych opinii o lekarzach, no to lekarze rodzinni są bardzo, znaczy pozytywnie oceniani.
To tutaj... No ale to pan doktor mówił, że tutaj jeżeli chodzi o ilość tych pacjentów, to po prostu jest zdecydowanie za dużo, żeby lekarz rodzinny był w stanie się zająć, żeby był lekarzem rodzinnym, znaczy... tak można powiedzieć, a nie tylko interwencyjnym.
Dotyczy to każdej dzieci, no po prostu jest nas za mało. No,
taka... Szanowni państwo, no, my mamy też takie sytuacje niestety, że mamy kolejki do lekarza rodzinnego, co ja na tym ubolewam, no to dla mnie jak gdyby to jest w ogóle niewytłumaczalne, tak, no bo do lekarza rodzinnego nie powinno być kolejki, aczkolwiek one są zobiektywizowane, te przyczyny, niestety. No.
Są miejsca, w których nie można się zapisać, tak, w ogóle do lekarza rodzinnego, ponieważ nikt już nie przyjmuje zapisów, tak, bo praktyki wszystkie są tak obłożone, że nie są w stanie przyjąć dodatkowych pacjentów, którym no czasu zabraknie, żeby ich leczyć.
Jednym z kryteriów, tak, znaczy jednym z takich problemów, które zgłaszają lekarze rodzinni, to zbyt duża administracja danymi, które muszą zapisywać, które muszą w jakiś sposób tam administrować tymi danymi pacjentów, że to dużo czasu bierze, zamiast leczyć, to spędzają czas na wypisywanie różnych rzeczy. Z drugiej strony byłem świadkiem lekarza czy lekarki rodzinnej, która na karteczkach wypisywała różne rzeczy. No, w XXI wieku to dużo prościej byłoby.
Byłbym daleki od oceny tego, bo no, tak jak tutaj już wspominaliśmy, to jest populacja lekarzy rodzinnych jest mocno zaawansowana wiekowo. Z jednej strony zgadzam się, że na pewno temat tych relacji, na ile one są sformalizowane, na ile powinny być sformalizowane, to jest temat do dyskusji. Ja nie mówię, że nie, bo my w tej chwili de facto powinniśmy podejmować z jednej strony działania, które na ten nowy potencjał, czyli to, co jest robione, czyli zwiększyła się liczba miejsc na kierunkach lekarskich.
No, to dopiero będzie parę lat.
Ale okej, dlatego mówię, podejmujmy takie działania, ale też no, siłą rzeczy musimy podejmować działania, które nie zniechęcą tych lekarzy rodzinnych do pracy w tym zawodzie. Tu ja się z tym zgadzam, aczkolwiek to mówię, w rzeczywistości to też czasami trzeba rozpatrywać indywidualnie.
A jest coś na rzeczy, że omijają lekarze w ogóle te mniejsze ośrodki, takim jak jest nasz region. Czy wolą pracować w Poznaniu, we Wrocławiu, w Krakowie?
Myślę, że tak jest zawsze, że jednak wynika to z jakichś ambicji może i naukowych i takich chęci rozwoju osobistego, że ośrodek większy przyciąga jednak dużo młodych ludzi, którzy chcą tam zostawać, rozwijać się. Także na pewno jest to faktem i myślę, że tutaj kierunek lekarski i może to, że powstanie jakieś środowisko akademickie związane z tym wydziałem lekarskim też spowoduje, że Zielona Góra stanie się takim miejscem bardziej atrakcyjnym dla lekarzy, bo sam widzę, że dużo młodzieży teraz, która studiuje na naszym wydziale lekarskim, podejmuje różne prace naukowe. Akurat my prowadzimy przy Izbie Lekarskiej Komisję Bioetyczną, więc każde badanie czy praca badawcza musi uzyskiwać zgodę tej komisji i widzę, że dużo właśnie młodzieży występuje z programami badawczymi, ciekawymi jakimiś pomysłami badań naukowych, także myślę, że ta młodzież może tutaj będzie chciała zostać.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypomnę, że rozmawiamy o finansach i sprawach kadrowych w naszej służbie zdrowia. Gośćmi audycji są Piotr Bromber, dyrektor Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Mariusz Witczak, zastępca przewodniczącej Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze. Państwo też mogą dzwonić w tej sprawie 68 324 2255 i drugi numer 801 327 462. Rozmawialiśmy o lekarzach rodzinnych, a jak lekarze specjaliści są wynagradzani? Na jakich zasadach to się odbywa?
No tutaj jest to w inny sposób rozliczane, to już nie ma stawki kapitacyjnej, aczkolwiek sposób, jest inny też sposób zawierania umów. Tak? Tutaj zawieramy umowy już w trybie pełnym, trybie konkursowym, podpisujemy te umowy, zawieramy je w tej chwili na 5 lat. No i też obserwujemy coraz większe problemy z dostępnością, bo część lekarzy już nie przedłuża nam tych aneksów, tych umów.
Bo?
No te powody są różne. To też jednoznacznie nie odpowiem przyczyny, jakie są przyczyny, ale też i jednym z powodów jest wiek.
Wiek. Wrócimy za chwilę do rozmowy. Mamy telefon. Halo?
Fajnie.
Dzień dobry. Halo?
Tak, słuchamy panią.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, bardzo byśmy prosili, my jako pacjenci, żeby pan dyrektor powiedział szczegółowo, ile za pacjenta. Była jakiś czas temu audycja i mówił, na cukrzyka tyle, na tyle, na tyle. I bardzo prosimy szczegółowo, a nie omijać.
A pani...
Dziękuję serdecznie, do widzenia.
Panie dyrektorze, szczegółowo w takim razie, bardzo proszę, ile lekarz specjalista dostaje.
Ale to też konkretny... Lekarz, konkretna praktyka ma różne kontrakty. Tak?
W zależności od tego, ale widełki jakie są.
Nie ma czegoś takiego jak widełki. Rozpisujemy postępowanie konkursowe, określamy liczbę umów, określamy kwotę. W ramach tej kwoty podpisujemy te umowy. To nie jest tak, nie ma żadnych widełek i też nie ma czegoś takiego, że na cukrzyków jest tylu, na tych jest tylu, tak? W zależności oczywiście od poradni, ale to, tak jak już wspomniałem, jest określona kwota pieniędzy, ona się mieści w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Także tutaj no, warto byłoby doprecyzować to pytanie.
A jeżeli chodzi o lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, czyli lekarzy rodzinnych, to które czynności uważane, bo lekarze podstawowej, lekarze rodzinni także są niekiedy specjalistami, tak? Czy to są jakieś współzależności pomiędzy lekarzem specjalistą a lekarzem rodzinnym?
No nie, medycyna rodzinna to jest jedna ze specjalizacji. Tutaj pan doktor jest bardziej władny do...
Panie doktorze, to są,
panie doktorze, osobne kontrakty. Może mieć lekarz, bo były takie przypadki, że pracuje jako lekarz rodzinny, ma kontrakt na medycynę rodzinną i na specjalistyczną poradnię, bo ja znam koleżankę, która jest diabetologiem, ale ona ma dwa osobne kontrakty. Pracuje jak gdyby w dwóch osobnych podmiotach. Tak? Jeżeli pracuje jako lekarz rodzinny, no to ma zakres obowiązków lekarza rodzinnego.
Znaczy w zakresie umowy z nami tak myślałem, że tutaj chodzi o rozróżnienie tych specjalizacji. Nie. Oczywiście, że jeden lekarz może mieć kilka specjalizacji. Wówczas może mieć umowę z nami na lekarza rodzinnego, w sensie umowę w ramach lekarza rodzinnego, ale na przykład na poradni X, na przykład urolog.
I tu też nie jest kwestia ilości pieniędzy, a kwestia w ogóle chęci do pracy?
Czasu.
To jest kwestia czasu bardziej, o tak. Słusznie pan doktor zauważył. To jest kwestia bardziej czasu.
Jeżeli chodzi o pieniądze, no to skoro mamy rozmawiać o pieniądzach, to bardzo myślę, że to jest temat taki, który pan redaktor poruszył, że te nakłady wzrosły w specjalistyce, w szpitalnictwie i w stomatologii i w rehabilitacji zresztą medycznej również, czyli świadczeniodawcy, czyli ci, którzy pracują, wykonują tę pracę, tego niestety w żaden sposób nie obserwujemy chyba, myślę, od 10 lat. Stawki za punkt, ponieważ my jesteśmy rozliczani w specjalistyce za punkt, czyli jest jakaś tam kwota za punkt, nie ulegają w ogóle żadnej waloryzacji, mimo ogromnej inflacji, która jest w kraju, bo państwo macie tego świadomość, wszystko drożeje. Prąd, benzyna, wszystko drożeje. Natomiast stawki, te, które otrzymują specjaliści za poszczególną czynność, którą wykonują, są właściwie bez zmian, często nawet w dół waloryzowane. I myślę, że to jest problem. Tu chciałem powiedzieć panu dyrektorowi, że dużo kolegów w specjalistyce rezygnuje z kontraktów z tego powodu, że po prostu to już staje się No, mało opłacalne. Jeżeli przez ileś lat ta procedura, czyli to, co wykonujemy, jest wyceniane tak samo, a proszę pamiętać, że wszystkie czynności, które wykonuje lekarz, opłaca z tego kontraktu, czyli sam opłaca. To nie jest tak, bo pacjenci często myślą, że oni przychodzą na porady do lekarza, a za wszystko płaci fundusz. No, fundusz płaci za wszystko, czyli za procedurę konkretną, ale to opłaca lekarz.
Z tego ale czy lekarz ma... Ja tylko się odniosę do jednej kwestii, panie doktorze. Nie ma takiej sytuacji, żeby wycena była, akurat w OAS-ie, żeby uległa zmniejszeniu. Ja nie pamiętam takiej sytuacji. W rodzaju lecznictwa szpitalnej niektóre procedury typu endoprotezy, kardiologia, to tak. Ale w ambulatorium opiece specjalistycznej takiej sytuacji nie znam.
No, stawka za poradę punktową na pewno nie wzrosła, panie dyrektorze.
Ale mówimy, że nie zmalała.
Bo pan mówi,
że zmalała.
Fundusz Zdrowia zawsze mówi o wartości kontraktu. To znaczy zwiększa się wartość kontraktu, czyli trzeba zrobić więcej procedur. Dostanie się za to więcej pieniędzy. Ja mówię o stawce za pojedynczą procedurę, czyli za punkt. Punkt w szpitalnictwie, ja nie wiem, to są kosmetyczne różnice, stoi bez zmian chyba od 10 lat.
Tylko, że teraz w szpitalnictwie mamy ryczałt.
Tak, teraz są ryczałty, ale te stawki za punkt były takie same. I państwo wiecie, że w tej chwili dyrektorzy szpitali, z tego co czytam, straszą, że nie będą przedłużali umów z NFZ-em, ponieważ koszty rosną. No, przecież każdy chyba wie, że podstawowa najniższa pensja w tym kraju wzrosła do 2000 zł. No, pracownikom trzeba zapłacić. Jeżeli od iluś lat ta stawka za punkt jest taka sama, no to nie ma z czego. Podobnie jest w specjalistyce. No my też zatrudniamy personel, musimy zatrudnić rejestratorki, pielęgniarki, informatyków i też tym ludziom płacimy więcej. A ta stawka za punkt, jeżeli chodzi o... Ja wczoraj zbierałem dane, bo dzwoniłem do kolegów ze stomatologii, panie dyrektorze, więc stomatologii wzrosła o 5 groszy podobno stawka tam za punkt w zachowawczej.
Tylko tam ma pan też kilka produktów, tak, w stomatologii.
Stomatologię, o chirurgię szczęką, o chirurgię stomatologiczną spadła o 50% na przykład. Także są takie dane, że te stawki lecą też w dół w niektórych
dziedzinach. A są takie sytuacje, panie doktorze, że ludzie po prostu rezygnują z kontraktów w Narodowym Funduszu Zdrowia i przechodzą na praktyki prywatne
tak.
Tylko?
No w tej chwili to obserwujemy, że niektórzy koledzy w ogóle nie podpisują kontraktów, bo po prostu
Ale
w specjalistyce?
Tak. Znaczy, jeżeli chodzi o specjalistykę, to tak jak już wspomniałem, mamy takie przypadki, ale to najczęściej to są osoby, które rezygnują ze względu na wiek. Nie ze względu na to, że to jest, mówiąc kolokwialnie, nieprzychodowe.
No po prostu rezygnują z współpracy z funduszem. Tak? Kontynuują praktykę już bez kontraktu z funduszem.
Panie doktorze, ale jeszcze nie jest tylko tak, że to Narodowy Fundusz Zdrowia dysponuje pieniędzmi, bo są także ubezpieczenia pracownicze na przykład, czy ubezpieczenia indywidualne. Tak. To są też już chyba coraz większe pieniądze, jak już mówiłem na wstępie, jak obliczono jest to około 30 miliardów w skali kraju.
To jest poza NFZ-em, no absolutnie. Pula teraz, to już rozmawialiśmy przed programem, że jest dużo zakładów pracy, które proponują taki pakiet pracownikom, czyli ubezpieczenie w jakiejś firmie poza NFZ-em. I oni mogą korzystać z opieki zdrowotnej. Zwykle z tego, co ja się orientuję, to podpisywane jest z jakimiś takimi większymi przychodniami, czyli takimi kompleksami, gdzie jest wielu specjalistów, gdzie jest najlepiej, żeby był POZ, specjalistyka i wtedy wszystko jest w jednej tej przychodni realizowane.
Czy w naszym regionie... powiedzieć, panie doktorze, bo swojego czasu pamiętam, jakoś tak próbowaliśmy się rozeznać, to te ceny w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, tej prywatnej, one też chyba nie odbiegają dużo od tych wycen, które my proponowaliśmy, tak? Czy to są duże różnice? W tych cenach, które państwo proponujecie w systemie prywatnym, duże są różnice?
To
pamiętam, że w szpitale, które prowadzą działalność komercyjną, które mogą prowadzić działalność komercyjną, zawsze miał cenik zbliżony na poziomie tej wyceny, które my proponowaliśmy.
Jeżeli chodzi o wyceny procedur, to przecież wiemy wszyscy, znaczy, którzy się tym interesują, ochroną zdrowia, że one są dziwnie często wycenione. To znaczy niektóre procedury są bardzo wysoko wyceniane, a niektóre bardzo nisko. To zresztą nawet widać na rynku, tak? Bo państwo sami widzicie, wystarczy patrzeć na szpitale, w których dziedzinach, czyli w których specjalizacjach funkcjonują prywatne szpitale, czyli tam z NFZ-em mające kontrakt, czyli tam się opłaca, a są takie oddziały, gdzie nie ma oddziałów prywatnych. Czyli innymi słowy, no, nie zarobi się na takich oddziałach, wręcz się straci, dopłaca się do takich oddziałów. I podobnie też jest w specjalistyce, że niektóre procedury są wysoko wycenione, a inne zdecydowanie nie. Także...
A jak państwo konstruują w ogóle wycenę? Na podstawie czego?
Wycena jest poza Narodowym Funduszem Zdrowia, jest Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, tak? I ta agencja zajmuje się wyceną procedur medycznych. W tej chwili od kilku lat. Kiedyś faktycznie wycena również była w gestii Narodowego Funduszu Zdrowia. W tej chwili Narodowy Fundusz Zdrowia tylko i wyłącznie pełni rolę płatnika.
Ale... Ja nie mówię tego też do pana dyrektora, bo ja mam tego w pełni świadomość, że to nie jest w pana kompetencjach, tylko to jest może bardziej do decydentów na wyższym szczeblu, że jednak, no jeszcze raz powtórzę, skoro mamy przez te 10 lat inflację naprawdę dużą i wszystko, no ceny masła, benzyny, wszystko poszły w górę, no nie może być tak, że w ochronie zdrowia dalej płaci się tyle samo za każdą procedurę, no,
ale, bo to jest nieopłacalne. Ja tylko przypomnę, że w ubiegłym roku wprowadzaliśmy sieć szpitali, wcześniej też dokonaliśmy waloryzacji, była waloryzacja, także wyceny. Ceny w sumie, także to nie jest tak, że ceny są stałe, one nie ulegają zmianie, a koszty rosną.
Ale te wyceny wskaźników to w Warszawie może być inaczej, bo tam jest inna jakby konkurencja i więcej tych przychodni niż w Zielonej Górze czy w Gubinie.
Ale jeżeli... dużej różnic nie ma, że to są jakieś różnice, bo to ogólnie to jest system, jeżeli chodzi o AOS, czyli ambulatorium opieki specjalistycznej, jest taki, że porady są wycenione tam na ileś punktów, tak? I jest wartość punktu wyceniana przez NFZ, czyli fundusz wycenia, że punkt...
I za daną procedurę na przykład jest 9 punktów, załóżmy sobie. Tak.
I każdy punktowi
punkt ileś kosztuje, tak? I to się po prostu zmienia, że ta... Ale to myślę, że między oddziałami nie ma. To są nieduże różnice.
Wróćmy jeszcze do lekarza specjalisty. Za co lekarz specjalista płaci w takim razie za pacjenta? Za wszystkie badania?
Wszystkie, które zleca badania, wszystkie, które wykonuje, poza badaniami wyłączonymi, bo są badania kontraktowane wysokospecjalistyczne, jak na przykład tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. To jest poza i to jest po prostu skierowanie, jak gdyby, i to fundusz kontraktuje te procedury. Natomiast wszystkie badania laboratoryjne, jakieś ultrasonograficzne, zdjęcia, no to wszystkie procedury, każde badanie krwi, no wszystko lekarz specjalista opłaca, bo rachunek przychodzi do niego. Tak?
Ale jeżeli chodzi o lekarza rodzinnego, to on ma wyznaczonych pacjentów, ma przypisanych, natomiast lekarz specjalista to...
Tych, których przyjmuje w ramach tych porad, czyli... i to, co jest niezbędne, wykonuje.
Też można było powiedzieć, że część pacjentów ma swoich, bo to są pacjenci, którzy tam się pojawiają co jakiś tam okres czasu, tak, panie doktorze? Są tak zwani pierwszorazowi pacjenci, no, ale są też pacjenci, którzy...
Ale tutaj pacjenci mogą szybciutko wybierać, zamieniać, tak, lekarza na lekarza albo miejsce leczenia. No, w przypadku lekarza rodzinnego to już nie ma takiej możliwości.
Oczywiście, że można, ale też no, jak ma się lekarza prowadzącego, tak, w jakiejś przewlekłej chorobie, no to raczej się decyduje na leczenie u tego konkretnego lekarza.
A połączenie tej praktyki prywatnej z praktyką związaną właśnie z kontraktem z NFZ-u, to jest, też funkcjonują takie zasady?
Jest to oczywiście dopuszczalne poza godzinami pracy w ramach, bo godziny pracy zakontraktowane w NFZ-cie, czyli te, które są zgłoszone, no to już są dla pacjentów Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast to, co się robi w czasie wolnym, no to już jest sprawa decyzji.
To lekarz w ogóle ma jeszcze czas wolny, jak tutaj ma pracę.
Natomiast w ramach kontraktu, no to przyjmuje się pacjentów NFZ-u.
Przypomnę jeszcze telefony 68-324-2255, 801-327-462. A co, bo widzimy w naszym regionie, w każdej kawiarni, w każdym sklepie pracują goście ze wschodu, z Ukrainy najczęściej. Sporo pracowników jest, a jeżeli chodzi o świat medycyny, czy także napływ jest pielęgniarek, lekarzy, specjalistów ze wschodniej granicy?
O pielęgniarkach nie jestem w stanie się wypowiadać, bo nie mam takich danych, nie zauważam tego w każdym razie jakiegoś masowego napływu. Jeżeli chodzi o lekarzy, to zawsze jakaś tam grupa ze wschodu lekarzy u nas pracowała i też bardzo dużo, wiem, że są czynione teraz starania przez dyrektorów szpitali, żeby pozyskać tych pracowników. Nawet są pewne, mają być ułatwienia, że w momencie, kiedy on będzie wykonywał w konkretnym charakterze będzie pracował, to nie będzie musiał jakichś tam spełniać wymogów, ale nie będzie miał wtedy chyba też ten lekarz jakby pełnego prawa wykonania zawodu. A tak to jakoś nie obserwuję większego napływu. Mnie się wydaje, że więcej widzę w dawnym NRD, czyli na terenie Niemiec lekarzy.
Tam dalej jadę. Tak. Większe pieniądze. Mamy telefon. Halo? Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry pani.
Ja dzwonię z Nowej Soli i mam takie pytanie. Na przykład jest przychodnia u nas tu w Nowej Soli i są lekarze z różnych tam dziedzin, nie, i przyjmują na kasę chorych, ale na przykład przychodzi pacjent prywatnie i w tym samym czasie, w tym samym gabinecie przyjmuje prywatnie za pieniądze. Proszę mi powiedzieć, jak to jest tak naprawdę, czy to tak się powinno robić, czy nie. Dziękuję, do widzenia.
Kto z panów?
każda praktyka lekarza ma harmonogram i w trakcie tego harmonogramu powinny być udzielane świadczenia.
Zgodnie z tym,
w ramach, tak, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeżeli w ramach tego, w tym czasie lekarz udziela świadczeń prywatnie, no to jest niezgodne z harmonogramem. Tak czyli, być nie powinno.
Czyli jeżeli na przykład...
Każda praktyka, na przykład lekarz, endokrynolog, ma swój harmonogram i zgodnie z tym harmonogramem powinien przyjmować... Ten harmonogram stanowi załącznik do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. I lekarz powinien przyjmować zgodnie z tym harmonogramem. Jeżeli nie przyjmuje lub też w tym samym czasie przyjmuje prywatnych, no to jest nieprawidłowo.
To są... Tak, ponieważ to budzi duże kontrowersje, mogę powiedzieć, bo to są godziny audytu zgłoszone na fundusz. Ja na przykład mam kontrakt z funduszem w specjalistyce i zrobiłem w ten sposób, że nigdy nie przyjmuję pacjentów prywatnie w tym miejscu, gdzie przyjmuję na kontrakt z funduszem, właśnie po to, żeby nie było takich pytań, jak słuchaczka zadała takich telefonów zdziwienia, bo mógłbym przed godzinami pracy przyjmować i po godzinach pracy na fundusz, bo nie jestem już wtedy związany umową z funduszem, ale nie chciałbym takich komentarzy i potem jakichś rozbieżności. W związku z tym na przykład ja to rozwiązałem w ten sposób, żeby nie było jakichś takich tarć, że w ogóle nie przyjmuję prywatnie w tym miejscu, gdzie są przyjęcia na fundusz. Przyjęcia na fundusz. Natomiast lekarze często tak robią, jeżeli mają jedno miejsce pracy, ma czas zakontraktowany do 14:30. Tutaj pani mówi o tym, że jest to cała przychodnia. No więc być może, że są przyjęcia na fundusz w jednym gabinecie, w drugim mogą być prywatne. Tak? Przecież to nie wyklucza się, jeżeli mamy ogromną przychodnię w Zielonej Górze, no to w ogóle to jest kompleks prywatno-funduszowy. Ja mówię o największej naszej przychodni zielonogórskiej. No i jest to normalne, tak? Że są gabinety prywatne, gabinety, gdzie jest kontrakt z NFZ-em i ci pacjenci się mieszają. Trochę może to być zamieszanie i trudno zrozumieć.
Znaczy na tablicy moim zdaniem przed gabinetem powinna być dokładna informacja i wtedy nie, tak, byłoby, godziny są nie byłoby problemu. A to są różne stawki, jeżeli chodzi o przyjęcia prywatne i kontrakty z NFZ.
No rozmawialiśmy właśnie o tym, że kiedyś pamiętam w takich rozmowach z lekarzami, czy też ze świadczeniodawcami, no te stawki były raczej podobne do tych, bo rozmawialiśmy o tym, że te wyceny są takie niekorzystne, ale to były stawki zbliżone do tych wycen, które proponował NFZ. Na pewno tak było w rodzaju lecznictwo szpitalne. Dokładnie, jeżeli chodzi o ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, to tutaj pan doktor mógłby ewentualnie...
No absolutnie nie. W tej chwili to są, tak jak powiedziałem, od 10 lat te pieniądze stoją w miejscu.
A, czyli są rozbieżne.
I to po prostu, no te pieniądze nie pokrywają, jeżeli się liczy to, że wszystko kosztuje drożej, tak? Sprzęt kosztuje więcej.
Panie doktorze,
więcej.
One nie stoją w miejscu już, bo widziałem, że była waloryzacja, one się zmieniają.
Ja podpisuję, znaczy nie podpisuję, bo nie jestem świadczeniodawcą, ja u kogoś pracuję, ale tak. Ja mam ten kontrakt i wiem, jaką mam stawkę za punkt i od 10 lat ta stawka stoi w miejscu. Za poradę dostaję, nawet bym powiedział, w tej chwili 2 złote mniej niż poprzednio.
Może to wynika z rozliczeń pana z tym świadczeniodawcą, u którego pan pracuje?
Nie.
Mamy telefon następny, halo?
Dzień dobry. Ja chciałabym się zapytać, mówicie panowie, że na przykład nie ma lekarzy w województwie lubuskim, zwłaszcza lekarzy POZ-u. Mnie interesuje, ile jest miejsc akredytacyjnych dla rezydentów lekarzy POZ-u w województwie lubuskim i gdzie oni mogą sobie robić akredytację?
Panie dyrektorze.
Miejsc specjalizacyjnych jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi w ogóle o rezydentury, to rezydentury, ponieważ system specjalizacji lekarzy
ale
może być...
Ale mnie interesuje lekarze POZ-u.
Ale no właśnie odpowiadam na pani pytanie. Więc system specjalizacji może być taki, że w ramach rezydentury, i to jest najczęściej wybierane, rezydentura to jest miejsce specjalizacyjne finansowane przez Ministerstwo Zdrowia. I tymi miejscami rezydenckimi zawiaduje Urząd Wojewódzki w Gorzowie. I mogę pani powiedzieć tak, że najwięcej miejsc rezydenckich jest z medycyny rodzinnej. Tych miejsc, tych rezydentur jest najwięcej, bo najmniej rezydentur jest specjalisty przyznawanych. I tych miejsc na przykład potrafi być na sesję 30. One nie są wykorzystywane, no bo nie ma tylu lekarzy, którzy by te rezydentury rozpoczynać, że nie ma tylu po prostu lekarzy, którzy mogliby się... Jeżeli mówiłem, że skoro mamy 20 stażystów w Zielonogórskiej Izbie, w Gorzowie, nie wiem ilu, z 10 czy 15, to razem na całe województwo tych stażystów przychodzi 30 kilku. I tych miejsc medycyny rodzinnej jest naprawdę dużo.
Że są wolne, to
nie ma problemu.
Rozumiem, tak?
Miejsca są wolne, niewykorzystywane są rezydentury z medycyny rodzinnej i z chorób wewnętrznych. Jest też dużo rezydentur, dlatego że jest dużo możliwości miejsc specjalizacyjnych.
Aha, ale na przykład konkretnie w Zielonej Górze, gdzie można być rezydentem w podstawowej opiece zdrowotnej?
Bardzo dużo praktyk lekarza rodzinnego ma miejsca rezydenckie, na przykład ABC Medic, z tego co ja wiem, ABC Medic, na pewno Wigor. No, no nie chcę pani tego, musiałbym to sprawdzić, ale takich miejsc, gdzie można się specjalizować, jest wiele. Praktyk, które mają miejsca specjalizacyjne.
No to może jakieś założenia polityczne są złe, skoro tak mamy mało lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To już mówiliśmy, z czego to wynika, to z faktu tego, że były kiedyś ograniczenia i dosyć znaczne ilości przyjęć na studia i później po prostu tych lekarzy fizycznie brakuje. Czy to ten fakt, że tutaj mamy uczelnię medyczną, teraz cokolwiek to zmieni? Czy będzie więcej na przykład tych lekarzy, którzy praktykują już po którymś tam roku studiów? Czy zwiążą się, jak pan sądzi, panie doktorze, będzie ich, zwiążą się z regionem, będzie ich więcej?
Myślę, że no, część z nich zostanie. Trudno mi oceniać. Ja nie mam takich dużych kontaktów z Wydziałem Lekarskim, w sensie no, nie jestem tam jakoś związany. Natomiast z tego, co słyszałem, no bardzo wielu studentów jest zdecydowanie spoza regionu, czyli to nie są nasi tutaj miejscowi mieszkańcy Lubuskiego. Być może będą chcieli wrócić do siebie. Nie wiem, jakie będą ich motywacje dalsze, to zobaczymy, ale jeżeli chodzi o ilość, to powiedzmy sobie tak, z tego pierwszego naboru czy drugiego, to ilość w ogóle miejsc na akademiach medycznych nie zwiększyła się w ogóle, bo ten wydział tutaj powstał w ten sposób, że ograniczono miejsca, nabór na wydziale, o ile się nie mylę, wrocławski i poznański Uniwersytet Medyczny, zmniejszono im nabór, przekazano te miejsca do Zielonej Góry. Ale w tej chwili co roku ilość miejsc globalnie w skali kraju rośnie. Tak, także i w tym roku wzrosła i co roku rośnie. Także myślę, że w ogóle no, liczba lekarzy, którzy kończą studia, będzie się teraz zwiększała. To i tak nie jest tylu, ilu wtedy, kiedy w tych latach 80., 90. kończyło. Wtedy mogę państwu powiedzieć, że w moich czasach to było ponad 6 tysięcy absolwentów, a potem w czasie tej największej zapaści to było 3. Także o połowę spadła ilość tak lekarzy, które to były lata 90., początek 2000 lat. I to są na to liczby. To wystarczy spojrzeć, że to nie są dane ukryte. I z tego wynika ten niedobór lekarzy w Polsce, że po prostu nie kształcono lekarzy.
Jest szansa, że to się zmieni, panie dyrektorze?
Na pewno te działania, które są podejmowane, są to działania, które w dłuższej perspektywie czasowej powinny przynieść rezultat, czyli wzrost faktycznie tej liczby lekarzy, to bez dwóch zdań. No, z jednej strony liczba lekarzy, ale też pamiętajmy o pewnej takiej koniecznej dyskusji, jeżeli chodzi o optymalizację bazy, którą my dysponujemy. Tutaj często w dyskusji publicznej przywołuje się przykład Czech, tak? Jak tam zorganizowano tą ochronę zdrowia, że podejmuje się kwestię, że tam właśnie w większym stopniu zainwestowano w potencjał ludzki, w mniejszym w potencjał infrastrukturalny, sprzętowy. U nas fakt jest faktem, że sporo środków pieniężnych zainwestowano w infrastrukturę, w sprzęt. Mamy już bardzo dobrze wyposażone szpitale powiatowe, w sprzęt o dobrej bazie infrastrukturalnej. Czyli inne te proporcje były.
No tak, ale nasi pacjenci w Czechach mówią, że też nie jest tak całkiem źle.
Nie, ale my nie mówimy, że tam jest źle właśnie. Tam zainwestowano właśnie w potencjał ludzki, czyli jest większa dostępność do lekarzy. Ja zwracam państwu uwagę, że w naszym kraju dużo zainwestowaliśmy w infrastrukturę i w sprzęt. No w tej chwili no, słusznie zwiększamy tą liczbę miejsc. W każdym praktycznie województwie teraz jest ośrodek kształcący lekarzy. To są te działania, które no, w jakiejś dłuższej perspektywie pozwolą nadrobić nam tą różnicę. Tak, dokładnie.
Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi, przypomnę, był dzisiaj Piotr Bomber, dyrektor Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Mariusz Witczak, zastępca przewodniczącej Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze. Krzysztof Bałuk, miłego popołudnia państwu życzę. Do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.